Rozmowa bardzo polityczna.
10 minut po godzinie 18. To jest rozmowa bardzo polityczna. Program realizuje Adam Loch, a przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Kłaniam się nisko. W naszym studiu goście w kolejności alfabetycznej Łukasz Garczewski z partii Razem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Grabowski.
Dobry wieczór.
I członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Kretkowska z Nowej Lewicy. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
A zdalnie łączy się z nami burmistrz Chodzieży z Koalicji Obywatelskiej Jacek Gursz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Wielkopolanom.
To na początku krótka rozgrzewka, pytanie o młodzieżowe słowo roku, które poznaliśmy. To słowo brzmi szponcić. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co to znaczy, od razu się przyznaję. Czy państwo wiecie? Katarzyna Kretkowska.
Nie, ale domyślam się, że może na przykład chodzić o to, że się tak trochę kręci kluczy. Dobrze zgaduję?
Za chwilę.
Nie znam tego słowa, ale
powiemy.
Ono nie brzmi w ogóle dla mnie jak młodzieżowe słowo, znaczy może być młodzieżowym słowem, ale trochę tak brzmi po poznańsku bardziej.
Coś w tym jest. Ja mam wrażenie, że z roku na rok te słowa są takie coraz bardziej obce nam, bo o ile dzbana na przykład kojarzyłem, śpiulkolot, domyślałem się, co może znaczyć, to szpącić, to jest trochę taka dla mnie tajemnica. Odpowiada pan Łukasz Grabowski, co pana zdaniem to oznacza?
Nie mam pojęcia, ale może to coś w kontekście rozrabiania, tak bym obstawiał.
Panie burmistrzu, jaki pan ma pomysł?
No pan no, Garczewski kojarzy... sprawdza.
Tak, korzystam z tego, że jestem ostatni.
Najpierw odpowiada pan burmistrz.
Mnie się to trochę ze szpanem, z lansowaniem siebie, takim budowaniem swojego wizerunku kojarzy, co jest bardzo modne wśród młodzieży w tej chwili na social mediach.
To pan, panie Łukaszu, zdążył sprawdzić pewnie, tak? Co
tak,
ono oznacza?
Bardzo ciekawe słowo, wieloznaczne, bo tam jest i organizacja, i jakiś element dezaprobaty. Także jako doszły językoznawca mogę powiedzieć, że interesujące.
No ale co znaczy?
Interesujący wybór. No właśnie, znaczy, ja zdejmę słuchawki, bo nie słyszymy się
w tych słuchawkach. Jak słuchawki.
Jest jakiś problem techniczny. Ja tu znalazłem taką definicję w PWN-ie, dość obszerną. Robić coś nie do końca właściwego, ilegalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo...
No mówiłam, kręcić, kluczyć.
Tak,
no
albo...
Zarabiać,
albo z podziwem można też mówić, aha, czyli pozytywnie. Robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować.
Aha, flirtować nawet.
Można mówić jednocześnie z dezaprobatą, jak i z aprobatą, zresztą wśród kontekstu. I to jest ciekawe i w sumie trochę przypomina nam o tym, że tutaj trzeba pokręcić. Tak,
nadal
dobra.
Nie słychać, a może okay. Trzeba to włączyć.
Że język jest bardzo plastyczny i dużo zależy od kontekstu, co w dobie dezinformacji i takiej wojny z użyciem języka jest szczególnie ważne, także, ale zgodzę się, że wybór jest dziwny w tym roku.
To tyle o języku, przechodzimy do tych kwestii politycznych, o tym, o czym się najwięcej mówi, to o zdrowiu. Za nami szczyty zdrowotne i rządu, i prezydenta. Mam wrażenie, że dyskusja jeszcze tak naprawdę przed nami, więc od razu kieruję do państwa to pytanie, jak wy oceniacie sytuację służby zdrowia, chociażby tutaj w Wielkopolsce, liczę, że będzie dyskusja, bo przecież sejmik, samorząd województwa też odpowiada za te szpitale. Właśnie jak oceniacie to w Wielkopolsce, jakie też macie pomysły państwo na finansowanie tej służby zdrowia? To pierwszy będzie odpowiadał burmistrz Chodzieży.
No to od razu na przykładzie Chodzieży. Mamy dwa szpitale, jeden wojewódzki prowadzony przez Urząd Marszałkowski, drugi mamy powiatowy. I myślę, że z mojej wiedzy te szpitale sobie doskonale radzą. Na pewno powiatowy to jest szpital, który może być przykładem, zresztą często go podajemy jako przykład. Okazuje się, że szpital wcale nie musi być zadłużony, że szpital może funkcjonować w oparciu o taką perspektywę swobodnego działania. Oczywiście odnosząc to do całej sytuacji w kraju, o której słyszymy, to jest jeden z wyjątków. Ale okazuje się, że można, tak? Bo to jest kwestia dobrego zarządzania, dobrego wykorzystywania posiadanych zasobów, zresztą jak w każdej instytucji. No ale mamy odbicie, bo sobie zdaję sprawę z też tego, widzę, co dzieje się w mediach, że jednak ta sytuacja w służbie zdrowia coraz częściej nazywana jest tragiczną. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja nie jest sytuacją nową. bo jeżeli sięgniemy pamięcią wstecz, to właściwie każdy rząd boryka się z problemami w szpitalach. Natomiast pytanie, czy któryś z tych rządów, któryś z rządzących zdecydują się na takie podjęcie takich kroków, które mogłyby doprowadzić do przecięcia tego wrzodu, który się nazywa tą zapaścią, i doprowadzenia do tego, aby jednak mieszkańcy mogli jakby no w pewien sposób łatwiej korzystać ze służby zdrowia. Dla mnie takim pewnym rodzajem nadziei było w końcu po raz pierwszy powierzenie przez Donalda Tuska kierowania z resortem zdrowia specjaliście od zarządzania, od marketingu, od takiego naprawdę zarządzania, bo do tej pory no, takich marketingowców zarządzających polską służbą zdrowia nie mamy. Dla mnie i myślę, że dla wszystkich mieszkańców ciągłe dosypywanie, żądanie dosypywania do niczego nie doprowadzi, natomiast do niczego też nie doprowadzi przerzucanie się odpowiedzialnością. Myślę, że wszyscy rządzący do tej pory, wszyscy politycy są w jakiś sposób wspólnie za to odpowiedzialni. Tylko konsensus w tym temacie może sytuacji zaradzić.
Panie burmistrzu, a obniżanie składki zdrowotnej, bo o tym mówił premier Donald Tusk, w takich okolicznościach naprawdę jest zasadne?
No, jeżeli dzisiaj nie mamy innego wyjścia jak dosypywanie pieniędzy, to na pewno obniżenie składki zdrowotnej w pewien sposób nie będzie, ale no, ja nie jestem ani ministrem zdrowia, ani ministrem finansów, więc też nie mam jakby pełnych danych dotyczących tego, co na coś to może przełożyć. No, jestem tylko skromnym burmistrzem i jeszcze raz powiem, dla mnie sytuacja szpitala w Chodzieży pokazuje, że można zarządzać służbą zdrowia w sposób racjonalny, nie zadłużając go, realizując wszystkie oczekiwane przez mieszkańców działania w służbie zdrowia. No i jakbym tak przenosił Chodzież gdzieś indziej, zresztą nawet nasz szpital ostatnio był pokazany jako jeden z przykładów dobrej reorganizacji. Jako pierwszy ze szpitali pokazany przez TVN, jeśli dobrze pamiętam, jako przykład tej dobrej realizacji reorganizacji. Więc gdybyśmy mogli przełożyć albo przywieźć tu polityków, pokazać im, jak w Chodzieży funkcjonuje szpital, to myślę, że wielu mogłoby się wielu rzeczy nauczyć. Dyskusja, ta pusta dyskusja polityczna, przerzucanie się odpowiedzialnością na pewno do niczego nie prowadzi.
Jeśli państwo nie oglądacie transmisji na Facebooku, tylko słuchacie nas, to nie widzicie tego, ale Łukasz Garczewski z Partii Razem kilkukrotnie pokręcił głową podczas wypowiedzi pana burmistrza, więc od razu oddaję głos, jakby nie było, przedstawicielowi opozycji.
Szanowni państwo, drodzy słuchacze, nie można i nie wolno mówić o tym, że to jest sytuacja nie nowa i zawsze tak było, że były braki w finansowaniu ochrony zdrowia. Owszem, zawsze były, to prawda, ale ja nie pamiętam, a już mam 41 lat, takich czasów, w których celowy niedobór środków dla ochrony zdrowia wynosi 20 miliardów rocznie. I to było wiadomo w momencie uchwalania budżetu, bo wiadomo, że brakuje 20 miliardów. W tym kontekście zmniejszanie składki zdrowotnej, dobrowolne jakieś tam ulgi związane z składką zdrowotną dla przedsiębiorców, to wszystko składa się na tą sytuację, którą mamy, czyli mamy końcówkę roku i nie ma pieniędzy i o mój Boże, szpitale są zadłużone. No są zadłużone, ponieważ tak zaplanowano. To nie jest działalność komercyjna, gdzie szpital może sobie nie wiem, podnieść tutaj marżę na tym czy innym świadczeniu. My musimy, proszę państwa, odejść zdecydowanie i na zawsze od logiki rynkowo takiej kapitalistycznej w ochronie zdrowia, bo ochrona zdrowia nie ma zarabiać, ma leczyć ludzi. I jeśli dzisiaj brakuje pieniędzy na to, żeby leczyć ludzi, jeśli najważniejsze osoby w państwie muszą interweniować, żeby szpital onkologiczny działał, jeśli zamykamy porodówki w miastach powiatowych, takich jak Jarocin, to, a jednocześnie za chwilę będziemy mówić o kryzysie demograficznym, to przez to się kupy nie trzyma. Tak? Musimy przeznaczyć dobre pieniądze na ochronę zdrowia po to, żeby ona funkcjonowała na przyzwoitym poziomie. I to nie jest kwestia tego, że szpitale są zadłużone czy nie. No, są zadłużone tylko dlatego, że politycy przeznaczają za mało pieniędzy.
A tak? To trzeba podnieść podatki, pana zdaniem?
Trzeba przeznaczyć
składki zdrowotne?
8% PKB musi być przeznaczone na ochronę zdrowia. Polska w tej chwili premier się chwali, że jesteśmy 20. gospodarką świata, a jednocześnie jesteśmy jednym z krajów, które najmniej wydają na ochronę zdrowia.
Proporcjonalnie, tak, jeśli chodzi o PKB.
Tak. Nie. Więc 8% na ochronę zdrowia i owszem, jest potrzebna reforma, inne rzeczy, o których może jeszcze za chwilę powiemy, ale no, zacznijmy od tego, żeby uczciwie myśleć o tym nie jak o towarze i rynku usług, tylko jak faktycznie ochronie zdrowia dla ludzi.
Jak to wygląda w naszym regionie, pani marszałek?
Zgadzam się tutaj z przedmówcą, który, że ochrona zdrowia to nie jest biznes, który ma zarabiać, tylko to jest służba publiczna, która, jeżeli mówimy o publicznej ochronie zdrowia, która ma leczyć ludzi. Natomiast nie zgadzam się z tym, że problem sprowadza się do tego, że akurat ten rząd przeznaczył za mało środków na ochronę zdrowia. Tutaj akurat, znaczy problem jest złożony, jeśli może odpowiadając najpierw bezpośrednio na pytanie o nasz region, czyli o nasze województwo, jeśli chodzi o szpitale wojewódzkie, które prowadzi samorząd wojewódzki, czy za które odpowiada, mamy 19 takich dużych szpitali, to nie można tu mówić ani o zapaści, ani o zadłużeniu tych szpitali. Kilka lat temu 9 szpitali było zadłużonych. Został wdrożony program naprawczy. Została udzielona pomoc przez samorząd wojewódzki w postaci gwarancji dla kredytu na bieżące, na tak zwanego obrotowego, w razie gdyby szpital nie dawał rady jednak mimo tego programu naprawczego, który zakładał wyjście z problemów finansowych bez szkody dla pacjentów i pacjentek. I w tej chwili mamy tylko 2 szpitale, które jeszcze mają minusowy wynik, ale zgodnie z harmonogramem wychodzenia z tej trudniejszej sytuacji sprzed paru lat. Także nie można powiedzieć, że mamy jakąś zapaść, nową zapaść w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Jest taka narracja Prawa i Sprawiedliwości, które wzięło z ochrony zdrowia na sztandary opozycyjne, ponieważ ochrona zdrowia w każdym kraju, w każdym systemie jest wrażliwym obszarem, bezpośrednio dotykającym tego, co ludzie uważają za najważniejsze, czyli za ich zdrowie i życie. No i oczywiście nie działa to wszystko doskonale, ale trzymając się faktów, od szeregu lat, tylko patrząc wstecz 8 lat, co roku, kiedy był uchwalany budżet, to ochrona zdrowia sygnalizowała, że brakuje od 15 do 30 miliardów. To, co mamy w tej chwili, z czym mamy do czynienia w przypadku przyszłorocznego budżetu, jest dokładnie powtórzeniem tej sytuacji. Teraz zgadzam się, że Polska przeznacza 6% swojego PKB na ochronę zdrowia. Taka przeciętna unijna to jest 9%, a są kraje, które przeznaczają, jak Niemcy, 12%. I też chciałabym, żeby Polska przeznaczała większy procent swojego PKB. Jest to obecnie taka, a nie inna sytuacja, jest tłumaczona koniecznością znaczącego zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo. Takie jest tłumaczenie rządu. Natomiast ważniejszą dla mnie kwestią jest nie to, jaki procent budżetu PKB przeznaczamy na ochronę zdrowia, tylko jak te środki, które przeznaczamy, są dystrybuowane. I tu mamy, ponieważ co jest problemem? Dzisiaj nie można mówić, że problemem jest jakość usługi medycznej, ponieważ pod wieloma względami jesteśmy w tej chwili, w zasadzie nasze szpitale nie odbiegają jakością proponowanych świadczeń od krajów w innych krajach europejskich. Natomiast jest problem reglamentacji świadczeń, które są limitowane.
Czyli tego, co kosztuje, co kto może, gdzie
tak,
zrobić.
To jest problemem. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w naszych szpitalach samorządowych, wielkopolskich, Nie spotykam się z sytuacją, w której pacjenci cierpieliby z powodu takich, jakby, takiego patrzenia przez pryzmat finansów przed dobrem pacjenta. Niemniej chcielibyśmy, żeby i problemem dla szpitali jest to, że świadczą więcej tych świadczeń limitowanych niż zakładał kontrakt i no, oczekują, że jednak NFZ im za to zapłaci, ryzykując na rzecz pacjenta. Natomiast mamy, no, wracając do składki zdrowotnej, Lewica nie jest za podnoszeniem składki, za obniżaniem składki zdrowotnej jakiejś grupie. Jesteśmy w ogóle za tym, żeby wprowadzić podatek zdrowotny, a nie składkę i żeby to było sprawiedliwie rozłożone na obywatelki i obywateli. Dzisiaj te składki różnie wypadają i ten dobrze zarabiający przedsiębiorca często płaci mniej, jak wiemy, niż osoba pracująca na etacie. Więc to też nie jest sprawiedliwe, ten system nie jest dobry. Ale już pomijając kwestię samej składki zdrowotnej, mamy dzisiaj taką sytuację, w której lekarze specjaliści zarabiają naprawdę dobrze w Polsce, a tych lekarzy specjalistów brakuje i często jest tak, że lekarz zarabia, no naprawdę, już nie chcę tu denerwować słuchaczy mówiąc, ile dzisiaj lekarze zarabiają, czasami na kontraktach. Też dlatego, że zamiast 4 lekarzy w szpitalu, którzy by mogli wykonywać to świadczenie, bo są specjalistami od tego, czy od tej czy innej procedury medycznej, to jest jeden tylko taki lekarz, więc on zarabia więcej, bo on więcej wykonuje tych świadczeń.
Znane przykłady albo chociażby problemu w szpitale w Lesznie.
Tak, no chociażby. I tutaj wymagane jest uporządkowanie tej sytuacji. Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś skończył publiczną uczelnię medyczną, no to nie może być tak, że po uzyskaniu już specjalizacji odchodzi z tej publicznej służby zdrowia i ogranicza swoją pracę do poradni prywatnej.
Czyli albo płacisz za studia, albo nie płacisz za studia, ale
tego specjalisty,
w publicznej
służbie zdrowia. Specjalisty bardzo brakuje w szpitalach. No, przykładem może być, nie wiem, psychiatria dziecięca, tak? 4 lata temu jedyny duży oddział psychiatrii dzieci i młodzieży w Gnieźnie został zamknięty nie z powodów finansowych, tylko dlatego, że lekarze po prostu nie chcieli już tam pracować, poszli pracować w poradniach. W poradniach też brakuje tych psychiatrów dziecięcych i czeka się na możliwość terapii wiele miesięcy. Więc tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Należy, Lewica uważa, że należy znieść limity, albo poluzować limity na studia medyczne i przede wszystkim poluzować limity na specjalistów. Ponieważ to, z czym na szczęście udało się w tej chwili zorganizować neurologię w Lesznie i wraz z udarówką, ale to jest takie stąpanie po gorących
nadal będą
po gorących
potrzeby wypowiedzi
węglach,
pani,
ponieważ za chwilę w innym szpitalu zabraknie.
Cierpliwie przysłuchiwał się radny sejmiku województwa wielkopolskiego Łukasz Grabowski. W pana ocenie faktycznie jest coraz lepiej, jeśli chodzi o te wielkopolskie szpitale i za chwilę nie będzie długów?
Sytuacja jest też, jak tu mówiła pani marszałek, bardzo złożona. Natomiast proszę sobie przypomnieć wypowiedź pani minister Leszczyny, która mówiła, że kolejki i wszystkie tutaj złe rzeczy związane ze służbą zdrowia znikną jak za posunięciem czarodziejskiej różdżki, prawda? Nie ma dzisiaj już pani minister, za to są problemy na gigantyczną skalę, których nigdy tak naprawdę wcześniej nie było. I to nie tylko alarmuje o tym Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim Naczelna Rada Lekarska, która sygnalizuje, i to dosyć otwarcie już teraz, że mogą być problemy z przyjmowaniem pacjentów w szpitalach, czy to powiatowych, czy wojewódzkich. Natomiast my mówimy o wojewódzkich, ale proszę sobie wyobrazić, jaki mają dramat szpitale powiatowe w naszym województwie, dla których zaległość rzędu 4, 5, 8 milionów to jest zawieszane oddziały, zamykane oddziały, odchodzący lekarze, personel, brak na wypłaty, brak na regulowanie ZUS-ów. To są na koniec roku dzisiaj w tych wielu szpitalach potężne dramaty. Natomiast tu nie kto inny, jak sama pani marszałek mi odpisała jakiś czas temu na moją interpelację, że Narodowy Fundusz Zdrowia za pierwsze tylko 3 kwartały zalega szpitalom wojewódzkim za nadwykonania 133 miliony złotych.
Tak, bo płaci z dużym opóźnieniem. To jest prawda.
Na ostatniej sesji mówiliśmy też o sytuacji w służbie zdrowia i szpitale mają 70 milionów zadłużenia.
Prawda? Znaczy mają nieuregulowane jeszcze zobowiązania, świadczenia bo NFZ... ze strony przez NFZ, za który samorząd nie odpowiada.
Tak, ale to,
to jest taka też sytuacja, w której my prowadzimy szpitale, to znaczy prowadzimy, odpowiadamy za gospodarkę finansową, natomiast nie my jesteśmy płatnikiem. A na tego płatnika jako samorząd wojewódzki nie ma wpływu. Nie, no, czy,
ale
czy...
to rząd, w którym jest też
dokładnie
lewica,
to do tego chcę to zmierzać, że nie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia to podlega pod Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia pod premiera, prawda? Czyli, krótko mówiąc, państwo nie chce płacić na czas za leczenie obywateli. I w tym jest problem.
Nie, no tutaj nie ma z nami Narodowego Funduszu Zdrowia, ale może tylko wtrącę
i tylko jakbym mógł, pani marszałek, ja pani nie przeszkadzałem.
Proszę nie mówić, że nie płaci, tylko płaci z opóźnieniem.
Ale z takim opóźnieniem płaci, że szpitale mogą stracić płynność finansową, mogą nie regulować swoich zobowiązań i wtedy co będzie? Samorząd będzie płacił za, jeżeli szpital nie zapłaci za prąd i mu wyłączą prąd, nie zapłaci wypłat, nie zapłaci ZUS-u, kto za to zapłaci?
Nie mamy takich dramatów w szpitalach wojewódzkich na terenie naszego województwa. Ale... mamy problem z procesem. Jakby Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera kontrakty z danym szpitalem. I teraz są świadczenia limitowane, ten limit został przekroczony. Są świadczenia, powiedzmy, limitowane czy nielimitowane, które nie zostały wykonane w pełni. Więc Narodowy Fundusz się tłumaczy, że bada sytuację i próbuje przerzucić środki, które zostały. No dlatego to, dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, że to tyle
pani
trwa.
Marszałek,
ja nie jestem Narodowym Funduszem Zdrowia, ale tylko
Narodowy Fundusz Zdrowia tak bada długo, że pacjent może nie przeżyć tej diagnozy.
Przesady,
natomiast
pacjent może nie przeżyć.
Tu chodzi o to, że system głównie opiera się o to, że płatnik, czyli państwo, nie płaci szpitalom za leczenie, obojętnie jak już to będziemy nazywać. Natomiast z punktu widzenia pacjenta, to przysłowiowy Kowalski, on nie wie, czy jest nadwykonaniem, czy dowykonaniem, czy
tak,
prawda,
on
czy
on
chce być, zbadany
leczony.
I leczony.
No
prawda? Pamięta
leczony.
Pani, jak mieliśmy sytuację we wrześniu sesję nadzwyczajną, kiedy okazało się, że był problem z przyjmowaniem pierwszorazowych pacjentów w poniżej onkologicznych.
Nie było problemu z przyjmowaniem pierwszorazowych.
Oczywiście,
to był wasz wymysł, żeby zwołać
pani,
sesję specjalną.
Pani
to
potem
po
tym, pani,
od,
ale ja pani nie przerywałem, pani marszałek, ale ja pani
przesłuchiwałem się tej sesji i tak. Pamiętam, że tam padło słowo ograniczenie.
Tak, słowo ograniczenie. Właśnie na końcu pani przyznała, że ograniczono.
Nie,
i właśnie
ja niczego
w jaki
takiego
sposób,
nie powiedziałam, prawda? Ponieważ niczego nie ograniczono.
Tak,
i
są wypowiedzi na to pani.
Cztery razy dyrektorka szpitala w Koninie podchodziła do mikrofonu i powtarzała wam, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że nie ograniczono przyjmowania pacjentów onkologicznych w jej szpitalu.
Pamięta,
i proszę nie powtarzać
pamięta pani marszałek,
pan kłamie w tej
nieprawda. Pani, a pamięta pani, jak w mediach ogólnokrajowych na przykład europoseł Adłukowicz mówił, żeby
iść
do lekarza.
O co chodziło w tej sytuacji. Mhm.
Tak, to sytuacja polega na tym, że były informacje z Wielkopolski Wschodniej, że szpital wojewódzki, który podlega pod
urząd marszałkowski,
przyjmowanie pacjentów pierwszorazowych ze względu na to, że NFZ nie płaci.
Poszła taka plotka, która była fałszywa.
I w mediach ogólnopolskich politycy partii rządzącej mówili, żeby jechać, jak ich nie chcą przyjmować w Koninie, to mają jechać do Poznania, prawda, na Lutycką, prawda?
Jeden europoseł na nieszczęście więc tak powiedział, dokładając do tego fake newsa, ponieważ się nie dowiedział, tylko co powiedział. I tak powstają
ale tak czy owak Naczelna Rada Lekarska tutaj zwraca uwagę, że sytuacja jest trudna.
To pani marszałek, jeszcze krótko, co tam się stało, przypomnijmy?
Nic się nie stało, no po prostu stało się to, że przez dwa dni pani dyrektor szpitala też nie wiedziała, że że poszła taka informacja, wiedziała, że to jest nieprawda i nie, może nie zareagowała wystarczająco ostro na samym początku, że zrobić, nie wiem, ogólnopolską konferencję prasową i powiedzieć, że to jest jakiś
nonsens. Szpital wydał komunikat w tej sprawie, to się od tego zaczęło tak
no
de
tak,
facto.
No szpital nie wydał komunikatu w tej sprawie. Był wywiad z pielęgniarką z tego szpitala w jednym z pism medycznych i na nieszczęście tytuł tego wywiadu był tak sformułowany, że sugerował, że się nie przyjmuje, że ograniczono przyjmowanie pacjentów onkologicznych na oddział onkologiczny tego szpitala, co było nieprawdą. Ten tytuł nie miał podstaw w faktach.
Pani marszałek, ale...
Ponieważ się zaczął, jak był jakiś program telewizyjny, europoseł się wypowiedział, że jak ten szpital nie przyjmuje, to przecież są inne i się zrobiła z tego sprawa, dla której nie było podstaw.
Była potrzeba zwołania tej części.
Prawo i Sprawiedliwość szuka
ale pani marszałek mnie tu ciągle nie dopuszcza
atakować.
Do głosu. Ciągle pani marszałek mówi, chce, żeby program się skończył, żebym nie mógł się wypowiedzieć. Natomiast,
pan prawdę mówi.
Ale ja mówię... Tylko prawda i całą prawdę.
Dokończmy ten wątek. Panie radny, na koniec
mi pani marszałek. Tego nieszczęsnego fake newsa, na którym próbujecie zrobić jakiś.
Problem jest taki,
promocję,
że jak już mówiłem, Narodowy Fundusz Zdrowia
pan,
nie mogę pani marszałek, czy pani chce cały czas?
Chce pan
może ja przestanę, jednak wyjdę i pani marszałek będzie mówił. Ale tu jeszcze chcę dokończyć ten wątek, jak tu szanowny pan przedmówca zwrócił uwagę na fachowców w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia i teraz co słyszymy, co się proponuje, żeby jedzenie w szpitalach było gorszej jakości, bo będzie jakieś tam 100 milionów oszczędności czy 200, że seniorzy za dużo lekarstw wiedzą, za dużo wykupują, prawda? No to takie są tutaj propozycje, żeby ratować system.
Czy jeśli chodzi o jedzenie, to jest kwestia pilotażu, który po prostu się zakończył.
No, ale po to był pilotaż, żeby był wprowadzony.
Był wprowadzony kilka lat temu program Dobry Posiłek.
Z niego też nie korzystały wszystkie szpitale.
Tak,
też
bo pilotażowe informacje. Natomiast dobre jedzenie w szpitalu jest podstawą zdrowia pacjentów, a zdrowy pacjent lepiej znosi zabiegi, więc to są to rzeczy oczywiste, tak. Nie trzeba
się
nawzajem do tego przekonywać.
Łukasz Garczewski.
Drodzy słuchacze, ja chciałem tutaj zwrócić szczególną uwagę wszystkich państwa na pewne słowa, które tutaj padały, czyli program naprawczy, restrukturyzacja szpitala i wyjaśnić trochę o co chodzi.
Nie powiedziałam ani raz restrukturyzacja. Nie wiem, kto powiedział, chyba pan.
Bo kolejność jest taka, że rząd proponuje, a Sejm uchwala budżet, w którym brakuje 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Następnie szpitale się zadłużają, a potem heroicznym wysiłkiem samorządów i tych szpitali te zadłużenie się naprawia, obcinając zakres usług zdrowotnych. I to nas czeka, jeśli tego nie zatrzymamy. Więc jeszcze raz powtórzę. Musimy odejść od logiki biznesowo-rynkowej w ochronie zdrowia i zacząć poważnie traktować zdrowie i życie ludzi i zabezpieczyć środki takie, jakich współczesna medycyna wymaga, czyli minimalnie 8% PKB na ochronę zdrowia Polaków. Dzięki.
Ochrona zdrowia to jest temat, który dotyczy nas wszystkich, ale wielu z nas ma też swojego pieska, ma swojego kotka i będziemy teraz rozmawiać o ustawie łańcuchowej, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki, ustawę, którą wcześniej w głosowaniu poparł nawet prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wiemy już, kiedy będzie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. To wracam do burmistrza Chodzieży. Tutaj chyba nie będzie zaskoczenia. Koalicja Obywatelska będzie za tą ustawą, to znaczy za odrzuceniem prezydenckiego weta.
Oczywiście, bo pan prezydent próbuje zrobić z tego cyrk na krzywdzie zwierząt, próbuje wylansować się jako, no właśnie trudno powiedzieć kto. Z jednej strony mamy kategoryczne weto w stosunku do propozycji, które były przygotowywane w ramach konsultacji z różnymi środowiskami. Te konsultacje z tego, jeśli się dobrze orientuję, trwały ponad rok i wszyscy się jasno słuchajcie, generalnie, szanowni państwo, wiadomo jest, jaki jest los. Każdy widział psa przykutego do budy czy tam do jakiejś ściany na łańcuchu. Jest to przerażające. Natomiast tego nie widzi pan prezydent, ale widzi w tym swój własny interes, no bo przecież składa zaraz za wetem swój własny projekt. Tak naprawdę w małej mierze różni się od tego rządowego, bo przecież to jest tak naprawdę w wielu przypadkach powtórzenie tych przepisów, które zaproponował rząd i parlament. Natomiast tutaj pan prezydent jakby no, może inaczej powiem, w projekcie rządowym to pies był na pierwszym miejscu, a pan prezydent chce powiedzieć nam, że można wiązać psa, jeżeli właściciel powie, że tak jest lepiej dla właściciela i dla psa. Szanowni Państwo, projekt prezydencki niczego nie zmieni w tym sensie, że psy nadal będą w strasznych warunkach cierpiały latami w budach, w mrozie, w błocie, we własnych odchodach, ale pan prezydent będzie zadowolony, bo złoży własny projekt ustawy, który prawdopodobnie nawet nie będzie głosowany w Sejmie i tutaj trzymam kciuki za to, aby udało się odrzucić to weto prezydenckie, bo naprawdę każdy, kto widzi, kto inaczej może... Każdy człowiek, który widzi cierpienie zwierzęcia, podobno ma serce. Jeżeli takich ludzi, którzy tego nie widzą, jest iluś tam, to myślę, że tutaj jest konieczność jednak uderzenia w kierunku ludzi, którzy mają serce i chcą tej poprawy losu psa i zdjęcia z nich tych kagańców, tych łańcuchów, bo przecież to jest niewyobrażalne cierpienie dla takiego zwierzęcia, które czasami na takim łańcuchu ma, nie wiem, metr swobody. Więc ja i wszyscy moi znajomi, z którymi rozmawiam, jesteśmy zdumieni tym, co robi prezydent Nawrocki.
Panie burmistrzu, a czy to nie jest tak, bo na to zwraca uwagę prezydent Nawrocki, że te regulacje dotyczące kojców faktycznie mogłyby być dla niektórych właścicieli zwierząt no, nierealne do wykonania. Było wskazane, że konkretnie chodzi o polską wieś, ale może przecież nie tylko na wsi taki problem z zakupieniem, przygotowaniem takiego kojca mógłby być.
Może odpowiem tak dość sarkastycznie, dlatego że pan prezydent użył tam słów, że taki pojazd to powinien być w rozmiarach kawalerki. No, pan prezydent na kawalerkach się bardzo dobrze zna. Natomiast jeszcze raz powiem, te wszystkie zapisy w ustawie wynikały z konsultacji z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi, ze środowiskami, które walczą o poprawę życia zwierząt. I myślę, że to nie wzięło się znikąd, tylko po prostu no, tu na dobru leżało, na tacy leżało dobro tych zakutych kajdanami i łańcuchami psów. I myślę, że każdy, to co powiedziałem, każdy człowiek, któremu los zwierząt jest, dla niego jest ważny, no to zrozumie te zapisy. Dziwne, że pan prezydent tego nie potrafił zrozumieć i akurat... Proszę zwrócić uwagę, że to jest jeden z nielicznych elementów, które panu prezydentowi w tej ustawie przeszkadzały. Natomiast wszystko inne jest jakby tłem do tego, żeby sam zrobił z siebie obrońcę zwierząt na łańcuchach. No, ja jestem zdumiony takim postępowaniem i myślę, że pan prezydent dużo więcej na tym straci niż zyska.
Teraz odpowiada Łukasz Grabowski z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pana partia, członkowie pana partii, bo zakładam, że pewnie też nie będzie dyscypliny, pana zdaniem w większości będą za wetem czy za odrzuceniem weta?
Ja najpierw chciałem zwrócić uwagę, że wszystkim chyba zależy na dobru czworonogów. Natomiast jeżeli takie sytuacje mają miejsce, jak pan burmistrz tutaj przed chwilą opisywał je i widział je w swojej gminie, to powinien niezwłocznie powiadomić policję, bo to jest oczywiście niedopuszczalne. Natomiast ja sam pochodzę z małej miejscowości pod Witkowem i naprawdę próbowanie przedstawienia opisu dzisiaj tych zwierząt na wsiach, w gospodarstwach rolnych, tak jak to było 30 lat temu, może wtedy było niefajnie, ale dzisiaj to zupełnie jest inny obraz. I natomiast muszę powiedzieć, że klatki do 20 metrów na dużego psa, przymusowa sterylizacja i czipowanie bez wsparcia finansowego, dawanie aktywistom prawa do odbierania zwierząt bez sądu. Więc to są takie powody, które trochę powodują, że trzeba tą ustawę chyba dopracować albo napisać na nowo. Może w propozycji pana prezydenta te ograniczenia trochę zostaną mniej zaakcentowane, natomiast no to jest no, na zdrowy rozum, prawda, to jest tak, przychodzi aktywista do gospodarza i mierzy mu klatkę, nie ma 20 metrów kwadratowych, ma na przykład 18, no to mu zabiera tego psa i wierzy go do schroniska, gdzie ten pies będzie czekał na dalszy rozwój wypadków w klatce 2x2.
Ale pan bzdury gada, no żaden aktywista nie zrobi czegoś
takiego. Ja widziałem na własne oczy, jak aktywiści tam po rolnikach u mnie we wsi chodzili i i zwierzęta, które podbierali rolnikom, najczęściej zdychały w trakcie przewozu do sanatorium dla zwierząt.
Musiały być w stanie, skoro po zabraniu od
jeżeli,
tego...
Tak, jeżeli od rolnika tego, zabierano...
Już transportowano.
Jeżeli tak, nie, już tam nikt nie martwował. Jeżeli do Inowrocławia wywożono do sanatorium jakiegoś bydlaczka, krowę albo coś takiego, bo takie miałem przypadki tam, no to proszę, to jest... Chore, nie? I ja uważam, że... Ja uważam,
sanatorium?
No są takie, proszę pani. Proszę właśnie, ja byłem radnym w gminie i widziałem...
Zwierzęcego?
Ja widziałem jako radny gminny takie przypadki.
Przed chwilą pan powiedział, że nie ma problemu na wsi, ale to, może był 30 ale to, lat temu.
Tak, ale to mówię akurat... A to byłem 15 lat temu radnym w Witkowie. Natomiast chcę powiedzieć, że... Tu na, nie, naprawdę Szpądzi tutaj pan. Uważam, że pani marszałek, że tak... Że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak zapowiedział prezes, prawdopodobnie będzie głosowało za utrzymaniem weta pana prezydenta.
To dlaczego wcześniej tak dużo polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, prezes partii, głosowali za tym zawetowanym projektem?
No tego to ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na to.
Aha,
pan prezes głosował za tą ustawą, to prawda, natomiast zapowiedział niedawno, że nie będzie popierał odrzucenia weta, więc w związku
z tym... A czy samo weto było oczekiwane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że nie wiem, powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy było oczekiwane, natomiast nastąpiła pewnie w kancelarii prezydenta analiza tej ustawy, no i taka decyzja zapadła, nie?
Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica.
Problem trzymania psów na łańcuchach jest problemem nierozwiązanym od wielu lat w Polsce. Nie powinno być tak, że aż musi być ustawa sejmowa, która powoduje, że ludzie, którzy robią to, przestają to robić. Ludzie powinni sami wiedzieć, że jeżeli chcą mieć psa, mają psa, to powinni go tak utrzymywać, żeby ten pies nie cierpiał. Niestety zdroworozsądkowe, wydawałoby się logiczne argumenty nie skutkują, więc potrzebne jest prawo, które takich praktyk zakaże. I stąd potrzeba tej ustawy. Byłam akurat w zeszłej kadencji posłanką, byłam w Sejmie, kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości i klub Prawa i Sprawiedliwości firmował tak zwaną piątkę dla zwierząt, która została przegłosowana w Sejmie, potem utknęła i potem niestety z tej piątki dla zwierząt zrezygnowano i w tej piątce było zlikwidowanie łańcuchów dla psów. Głosując nad tym projektem, projekt ten uzyskał nie tylko większość sejmową, ale także część klubu Prawa i Sprawiedliwości głosowała za tym projektem. Głosowało tylu posłów, ilu potrzeba, ażeby odrzucić weto prezydenta. Prezydent Nawrocki zawetował tą ustawę tak, jak zawetował wiele ustaw do tej pory. Jest prezydentem, który w tej chwili przoduje w ilości ustaw, które wetuje. Pan prezydent Nawrocki myli ciągle funkcję prezydenta z jaką, jakby kadencję prezydencką z kampanią wyborczą. Nie zakończył prowadzenia kampanii, tylko wciąż ją prowadzi. Ewidentnie już szukając sposobu na to, żeby zastąpić prezesa Kaczyńskiego jako lidera
prawicy. Pani to wie,
no bo to jest oczywiste.
Nie. Jeżeli są złe ustawy, to wymagają weta, reakcji prezydenta. Prezydent nie jest długopisem, który podpisuje, prawda?
Próbuje być...
Przecież wetował.
Myli swoją funkcję prezydenta, zadania prezydenta, rolę prezydenta z funkcją premiera rządu i z rządem. Jeżeli chciał być politykiem rządzącym, wprowadzający projekty ustaw, to trzeba było kandydować do Sejmu.
Ale może prezydent wprowadzać inicjatywę ustawodawczą, więc...
A nie zostawać prezydentem potem po to, żeby szerzyć chaos, żeby skłócać ze sobą środowiska. W tej chwili nawet skłóca Klub Prawa i Sprawiedliwości, bo część była przeciw łańcuchom, część politycznie głosowała za tymi łańcuchami albo się wstrzymała. Ja uważam, że prezydent politycznie na tym już traci i będzie jeszcze więc bardziej tracił. No to są takie zachowania osoby, która ewidentnie nie ma doświadczenia politycznego. ma takie doświadczenie trochę, powiedziałabym, stadionowe, rzucanie racami.
Ale pani marszałek, ale Polacy wybrali niedawno, pół roku temu prezydenta, wybrali, pomimo tego, że prowadziliście gigantyczną kampanię hejtu.
Amerykanie też wybrali Trumpa i teraz żałują.
No tego nie wiemy.
Natomiast, no widzimy to po sondażach.
No a to sondaże przed wyborami, jakie były, też widzieliśmy. Ludzie idą i głosują, prawda?
Na dłuższą metę nie będą miały poklasku w polskim społeczeństwie.
Ja myślę, że najwięcej tu na tym, jak pani marszałek broni rządu, to generalnie po sondażach widzimy, jak traci lewica, prawda, która jest
jakoś
tutaj...
Jakoś nie widzę, żeby jakoś, lewica traciła.
Jak 5,5? 6%
A możemy wrócić.
Więc to jest cena właśnie za bronienie polityki rządu, pani marszałek. No tak to wygląda.
Polityką rządu jest w tej chwili to, żeby zlikwidować łańcuchy dla psów.
Ale wszyscy jesteśmy przeciwko łańcuchom, tylko mądrze trzeba to zlikwidować, pani marszałek.
A nie prezydenta,
mądrze chce zostawić
łańcuchy. Jeżeli właściciel, sam pan powiedział, jeżeli właściciel uzna, że ma być łańcuch, to ma być łańcuch. No to jest stanowisko prezydenta. Sam pan powiedział.
To ja się postaram, że mądrze. Proszę państwa, na tym przykładzie tej kłótni pomiędzy obozem PiS-u, obozem Koalicji Obywatelskiej i rządowym, szerzej mówiąc, wychodzi kilka rzeczy. Po pierwsze wychodzi to, że są dwie opcje. Albo posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie przeczytali tej ustawy i zagłosowali za, albo zmienili zdanie pod wpływem tego, że prezydent ją zawetował i teraz będą głosowali za utrzymaniem weta prezydenta, tak? I to nie ma sensu, to świadczy fatalnie o kręgosłupie moralnym tych osób i tych posłów. Dwa, jeśli nawet w takiej prostej sprawie jak ochrona zwierząt te dwa obozy nie potrafią się porozumieć, to znaczy, że to są kiepscy politycy i słabo etycznie umocowani ludzie, po prostu. To, że w takiej sprawie nie ma zgody w tym państwie, to jest po prostu śmieszne i ośmiesza powagę Sejmu i prezydenta. Tyle.
Pan burmistrz, krótko ad vocem w tej sprawie.
Tak, bo tutaj myślę, że warto podkreślić jedną rzecz. Jeżeli PiS uznał, że ta ustawa jest zła, to już na etapie jej formułowania w parlamencie, w Sejmie i w Senacie trzeba było zgłaszać poprawki i nie czekać na pana prezydenta. Widać, że to jest tak naprawdę ustawka polityczna, która ma przynieść jakiś cel, a cel jest taki dzisiaj, takie efekty, że to traci PiS i traci prezydent.
To teraz jeszcze bardzo krótko, już kończąc naszą audycję, zapytam o jeszcze jedną kwestię związaną z panem prezydentem. Karol Nawrocki, zapytany o to, czy ewentualnie, gdyby Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, usłyszał zarzuty w związku z działaniem, z aferą Funduszu Sprawiedliwości, uniewinniłby go. Pan prezydent odpowiedział, że oczywiście według niego Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ale jeśli chodzi o ułaskawienie, nie ma takiego tematu, bo nie można ułaskawić osoby, która nie została skazana. Zdaje się, że to jest trochę inna wykładnia niż ta, którą stosował prezydent Andrzej Duda.
Jest to jedno pocieszające w tym
pytanie
wszystkim.
Pytanie do pana radnego znowuż. Panie radny, no właśnie, uniewinniać czy nie uniewinniać, ułaskawiać? To jest precyzyjne określenie w takiej sytuacji Zbigniewa Ziobro. Proszę już naprawdę o krótkie odpowiedzi, takie pół minuty.
Tu nie obawiałbym się tyle wyroku, bo moim zdaniem Zbigniew Ziobro jest niewinny, natomiast zanim dojdzie do wyroku, to Zbigniew Ziobro może być przetrzymywany w wielomiesięcznych aresztach wydobywczych i przy jego stanie zdrowia naprawdę nie wiadomo, czy on z tych aresztów wyszedłby żywy. Natomiast dlatego moim zdaniem, jeżeli by doszło do skazania, no to już decyzja będzie prezydenta. Natomiast uważam, że Zbigniew Ziobro jest osobą niewinną, służył jak najlepiej Rzeczypospolitej, jak umiał, jako minister sprawiedliwości. Jest teraz ofiarą zemsty politycznej.
Katarzyna Kretkowska, Lewica.
Pan były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ma w tej chwili 26 zarzutów o przekroczenie uprawnień, o defraudację 150 milionów z Funduszu Sprawiedliwości i o cały szereg innych rzeczy i powinien stawić się i po prostu usłyszeć te zarzuty w sądzie i sąd powinien zadecydować, czy one są usprawiedliwione, czy nie. Zachowanie pana posła Zbigniewa Ziobry nie sugeruje dotychczasowe, że będzie chciał, żeby ta sprawa tych zarzutów przebiegała tak, jak powinna. Nie stawiał się na posiedzenie komisji śledczej, chociaż komisja śledcza czekała, aż jego stan zdrowia pozwoli mu być obecnym na tej komisji. No i w tej chwili ewidentnie unika pociągnięcia do odpowiedzialności, bo zdaje się, że nadal przebywa poza granicami Polski, podobnie jak jego dotychczasowy współpracownik, pan Marcin Romanowski, który się ukrył przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech.
Łukasz Garczewski, Partia Razem.
Ja jestem, szanowni państwo, zmęczony tym takim przerzucaniem, co zmiana rządów, co zmiana ekipy rządzącej, to mamy taką fazę rozliczeń chciałbym żyć w kraju, w którym prezydentowi do głowy by nie przyszło powiedzieć, że ktoś w tym kraju, jakikolwiek obywatel, nie może liczyć na sprawiedliwy proces, bo to wydaje mi się wypowiedź, która powinna pociągać za sobą kroki zmierzające do tego, żeby każdemu obywatelowi ten sprawiedliwy proces zapewnić. Tak. I w tym kontekście uważam, że to nie jest temat dla polityków. Powinniśmy oddać te kwestie prokuratorom i sądom, a politycy powinni się zająć naprawieniem kraju i naprawieniem ochrony zdrowia i masy innych problemów, które mamy.
Jacek Gurszusz, proszę o króciutką odpowiedź na koniec naszej dyskusji.
Aż się chcę powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy, bo w PiSie to jest tak, że w listopadzie mówi się jedno, w lutym, w marcu robi się drugie. Oczywiście ułaskawienie będzie możliwe dopiero po wyroku, więc dzisiaj za wcześnie. Natomiast ja jestem przerażony inną sytuacją, tą sytuacją ze staruchem, który robi ustawkę w kanale Zero, dzwoni do prezydenta, prosząc go o ułaskawienie. Czy tak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, że prezydent na zasadzie telefonu od kumpla Kibola będzie decydował, czy go ułaskawić, czy nie. To jest bardziej przerażające, nie Ziobro, tylko właśnie ta sytuacja wygenerowana, myślę, że celowo z tym staruchem, gdzie kolega prezydenta prosi go o ułaskawienie za to, że jakiś tam ekscesów na stadionie się on dopuścił. To mnie bardziej przeraża.
W studiu Radia Poznań gościli Łukasz Garczewski z Partii Razem. Dziękuję za udział w audycji. Łukasz Grabowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Kretkowska z Nowej Lewicy.
Dziękuję.
A zdalnie wziął udział w audycji Jacek Gurszy, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Ja państwa zostawiam z Adamem Lochem. Za chwilę wiadomości.
Dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia.
Dobranoc.
Rozmowa bardzo polityczna.